Cześć, nazywam się Arek Prus i witam Cię w podcaście dla przedsiębiorczych. W tym odcinku rozmawiam z Kamilem Lizurejem, trenerem mentalnym, który pracuje m.in. z naszymi kadrowiczami. I to jest pierwsza część, w której poznasz mindset Kamila. W kolejnym odcinku Kamil opowie o mentalności skutecznego przedsiębiorcy. Cześć Kamil, co u Ciebie słychać?
Dzień dobry. Dobrze wszystko, elegancko. Kolejny piękny poranek w trakcie wyzwania, więc chodzę dość późno spać, bo emocje nie pozwalają zasnąć tak wcześnie, ale poza tym cudownie.
A jakie wyzwanie organizujesz dla swojej społeczności?
Teraz organizuję wyzwanie Twój pierwszy klient w 14 dni. Jest to wyzwanie, w trakcie którego trenerzy mentalni, trenerzy personalni, coachowie, ale tak naprawdę każdy freelancer ma nauczyć się podstawowych rzeczy, podstawowych umiejętności, zdobyć podstawowe kompetencje do tego, aby pozyskiwać klientów. Bo jakby zauważyłem, że za dużo ludzi, za dużo ekspertów, którzy mają, wiesz, genialną pasję, fajną wiedzę, super umiejętności, doświadczenie albo wszystko naraz, walczą o przetrwanie albo robią, realizują swoją pasję po godzinach dodatkowo, a nie potrafią tak tego zorganizować, żeby z tego żyć, bo nikt tego nie uczy, nie? Więc mam ludzi po kursach trenerskich z genialną wiedzą, fantastyczną wiedzą. Mam naprawdę wybitnych tam ludzi. Mam, wiesz, doktorantów z AWF-u, którzy mają problem, żeby się przebić, nie? Bo nikt tam nie uczy, jak zadbać o swoją markę osobistą, jak sprzedawać, jak się promować, jak zdobywać klientów. I właśnie to jest to wyzwanie.
Zdecydowanie jest to potrzebne. Dobrze brzmi, to jakbyś mógł teraz kilka słów powiedzieć, kilka zdań na temat tego, czym się zajmujesz.
Dobra, to zajmuję się dwoma obszarami i tak bym je podzielił, żeby chyba to było najbardziej sensowne i logiczne. I pierwsze to jest to, że pomagam innym ekspertom przebić się na rynku, ponieważ sam tą wiedzę musiałem zdobywać, sam musiałem się w tym rozwinąć, ponieważ wcześniej skończyłem różnego rodzaju kursy, studia, szkolenia i jakby pracowałem w tym, co robię, w tej swojej drugiej działalności, o której zaraz powiem, i miałem problem z tym, żeby się przebić. To było niezwykle trudne, bo robiłem to po omacku. No i tak to, wiesz, wyglądało najpierw, kiedy byłem trenerem personalnym, bo przez 7 lat byłem trenerem personalnym, później, kiedy zacząłem pracować jako trener mentalny, najpierw to łączyłem, później całkowicie rozdzieliłem, to również miałem to wyzwanie i wtedy dopiero zacząłem się tego wszystkiego uczyć, jak robić marketing, jak promować siebie, jak budować swoją markę osobistą. Zacząłem tak naprawdę od zera, pomimo tego, że miałem dużą wiedzę, miałem ukończone studia, kursy, ale tych klientów było jak na lekarstwo i robiłem tam sesję coachingową, sesję treningu mentalnego raz na miesiąc. No to ciężko z tego wtedy przeżyć, ale tak się to wszystko poukładało, tak to wszystko sam sobie w sumie poukładałem, tak się w tym rozwinąłem, że mój biznes był stabilny. Znaczy w pewnym momencie zaczął być stabilny, bo oczywiście ta droga była troszkę dłuższa, ale pewnie o tym jeszcze będziemy rozmawiać, więc tu nie uprzedzam faktów. No i w trakcie pandemii zaczęli się do mnie zgłaszać inni trenerzy, inni coachowie, inni trenerzy personalni i mówią: Kamil, jak ty to robisz, że ty masz wywalone na tą pandemię i po prostu robisz swoje, masz klientów, widać, że ci się to kręci, że ci się to układa. No i zacząłem prowadzić mentoringi w tym temacie. I z czasem zobaczyłem, że tych ludzi jest naprawdę sporo i zamiast powtarzać tą wiedzę ciągle i wciąż, jak budować swoją pozycję jako eksperta, to powstało szkolenie Droga Eksperta. Teraz trwa wyzwanie, które też jest takim shortcutem tak naprawdę, z taką esencją tego i taką opcją minimum, żeby coś zrobić, jeżeli ktoś, wiesz, nie może sobie nawet pozwolić na to szkolenie. No i to jest jakby jedna działka, czyli pomagam ekspertom przebijać się na rynku, bo sam byłem gościem i to właśnie jest ta moja druga działalność. Jestem trenerem mentalnym, czyli pomagam ludziom ze wszystkim, co jest związane z psychiką, z ludzkim umysłem, z mentalnością. I tutaj mogę gadać naprawdę dużo, bo w skrócie po prostu może tak. W skrócie daję ludziom instrukcję obsługi ludzkiego umysłu, czyli coś, czego nikt nas nie uczy, nie? Jak budować pewność siebie, bo żyjemy w takim przekonaniu, że pewność siebie zdobywa się wraz z doświadczeniem. Może tak jest, ale tylko po części, bo w innym przypadku to najlepszymi, najlepiej zarabiającymi ekspertami albo ludźmi, którzy by dominowali, to by byli profesorzy z uniwersytetów. Tymczasem oni często zarabiają, wiesz, 2, 3, 4, 5 tysięcy, w zależności od tego, gdzie wykładają i w jakiej liczbie godzin, ale często nie są tak wybitnymi ekspertami, jak mogliby być. Więc brakuje tej pewności siebie. Pokazuje, jak budować poczucie własnej wartości, pokazuje, jak zarządzać swoimi emocjami, co myślę jest równie ważne, a też tego nie uczymy się w szkole, na studiach, przez co, wiesz, znamy języki, albo znamy, wiesz, gramatykę polską, nie? Czym jest podmiot, orzeczenie, przydawka, odmieniamy przez przypadki, pamiętamy lektury, nawet niektóre. Ostatnio się śmiałem, że moją ulubioną lekturą były Dzieci z Bullerbyn, bo później im dalej w las, tym mniej tego chciało mi się czytać, bo widziałem, jak bardzo odległe to jest od rzeczywistości i czasami nie do końca potrzebne, ale nikt nas nie uczy, jak się komunikować, więc znamy języki, nawet obce, ale nie potrafimy się dogadać. Nie? I to jest to, co ja wypełniam, tą lukę w edukacji, tak bym powiedział, wypełniam. Pracuję z menedżerami, pracuję z przedsiębiorcami, z zawodowymi sportowcami, na przykład z fighterami, którzy w KSW walczą, z piłkarzami polskiej ekstraklasy, więc jakby topowy poziom, tylko ambitni ludzie, którzy wiedzą, czego chcą i ja im pomagam iść po swoje. I tak wyszło, że właśnie w tej drodze miałem jakieś problemy, jakieś przeszkody, które musiałem pokonać i z czasem inni trenerzy, inni coachowie zaczęli się do mnie zgłaszać na mentoringi i dzisiaj to jest jakby moja druga część mojej działalności, czyli dzielę się tym, jak ja to zrobiłem, że najpierw organizowałem szkolenia za 20 zł, co też myślę jest zabawnym wynikiem, ale naprawdę robiłem szkolenia za 20 zł w takiej społeczności w Katowicach, którą tworzyłem lata temu, 6-7 lat temu. No aż do szkoleń, które, wiesz, kosztują 5000 zł i dają naprawdę godne życie. Więc od gościa, który próbował swoich sił, miał jedną sesję na jakiś czas, do człowieka, który ma poukładane to wszystko i regularnie pracuje z topowymi nazwiskami. No teraz na przykład pracuję z kadrowiczem polskiej siatkówki, więc no jest ta zmiana na pewno i pokazuje innym dzisiaj też, jak to zrobić. Także takie dwie ścieżki.
Jakbyś mógł podzielić się jedną książką, która wpłynęła na twoje życie, która twoim zdaniem jest być może inspirująca, być może taka, która daje jakiś konkretny przykład, strategię, którą wykorzystałeś w życiu, to jaka byłaby to książka? Co byś polecił?
Ja mam problem z tymi książkami, więc ja nie mam takiej książki. Wiem, że część ludzi powie Biblia, inni powiedzą Obudź w sobie Olbrzyma Robinsa, ale ja takiej książki nie mam. Po prostu żadna książka nie zmieniła mojego życia. Nie? Żadna książka nie była na tyle inspirująca, żeby ją tutaj wymienić. I czytałem ich mnóstwo, bo nie tylko te, które widać w kadrze, ale też te, które gdzieś tam przeleciały przez moje ręce. Ale nie ma takiej książki. Ja się uczę na szkoleniach najbardziej, więc dlatego chyba też zakochałem się w tej formie i sam ją uskuteczniam. Więc takiej jednej książki nie mam i pewnie jak mnie zapytasz za pół roku, to ci podam inny tytuł. Dzisiaj mogę podać ci tytuł, który wpadł mi w ręce w ostatnich miesiącach. Uważam, że jest super. I dla wszystkich fanów siły nawyku, budowania nawyków, pewnie kojarzycie tą żółtą książkę Siła nawyku, to tak. Jej nie polecam, to jej nie polecam. Polecam Atomowe nawyki Jamesa Cleara, uważam, że jest o niebo lepsza, jeżeli chodzi o budowanie nawyków, o świadomość tych procesów, to jest taka książka, którą polecę dzisiaj. Ona nie zmieniła mojego życia, ona ugruntowała pewną wiedzę, coś dołożyła. No i pewnie pół roku temu bym podał inny tytuł, rok temu inny i za rok też ci podam inny, bo ja jestem bardziej, wiesz, przez doświadczenie, nie? Przez chłonięcie na sali szkoleniowej. No ale jeżeli potrzebujemy tytułu, to podam Atomowe nawyki.
Dobrze. Zresztą ta książka znajdzie się w notatkach do tego odcinka. Atomowe nawyki zdecydowanie też polecam. Ona jest dużo bardziej przystępna niż ta z żółtą okładką. No dobrze, Kamil, załóżmy, że masz 80 lat. Wiem, że jeszcze długa droga przed tobą, ale masz 80 lat. Jakiej rady udzieliłbyś dzisiejszemu sobie?
Wiesz co? Dobra, no to ja wiem, że ja trochę ci powywracam te pytania. Nie?
Wywracaj.
I z góry cię przepraszam za to, ale nie mam pojęcia. To wynika z faktu, wiesz, jakby Ostatnio mierzę się, pewnie kojarzysz koncepcję SMART i pewnie 90% słuchaczy kojarzy koncepcję wyznaczania celów SMART, nie? Mhm. Punkt pierwszy, cel musi być szczegółowy, precyzyjnie określony. I teraz jakby się na tym zastanowić, to możesz określić tylko to, co już znasz, nie? Czyli możesz wyznaczyć cel na bazie wcześniejszych doświadczeń i tylko to, co ci się mieści w głowie. Więc ja dzisiaj mam takie trochę poczucie, że powinienem nagrać film, który prostuje i mówię o SMART, bo ja SMARTa polecałem przez lata. Sam z niego korzystałem, a później niewiele z niego wychodziło i nie kumałem dlaczego. Myślałem, że coś jest ze mną nie tak. Ale dzisiaj widzę, że my wyznaczamy cele, które są smartne, czyli one są na bazie naszych doświadczeń. I teraz jak wyznaczyć cel, który wiesz, zmieni rzeczywistość twoją, twoich klientów, globalną. No nie da się, nie? Jeżeli cel ma być precyzyjnie określony, to musisz określić coś, co już jest. Mhm. Ten słynny przykład, jeżeli cel ma być szczegółowy, to wpisz to, co byś wpisał w wyszukiwarkę Google, żeby ci wyskoczył jakiś wynik, nie? Czyli nie wpisujesz, chcę się pozbyć starego samochodu albo jeździć nowym samochodem, tylko musisz określić konkretnie wszystko, kolor, markę, silnik, przebieg i tak dalej. Ale to znowu definiuje tylko coś, co już jest. I teraz, gdybym dzisiaj miał sobie dać radę z perspektywy 80-latka, to mam jeszcze jakieś 50 lat, kiedy nie wiem, co się wydarzy i ciężko by mi było dać sobie taką radę, bo to będzie rada 30-latka, nie? To będzie rada dzisiejszego Kamila, tylko mogę zmienić i modulować głos i wiesz, i zrobić coś, co by było listem do siebie. Więc nie mam pojęcia, dokąd pokieruje mnie życie, co się otworzy, jakie będą nowe perspektywy, co nowego przyniesie mi świat, życie, inni ludzie. Mogę za to dać radę i coś, co chciałbym wiedzieć, mając 20 lat. No i myślę, że to może być równie wartościowe dla słuchaczy. Jeśli się zgodzisz, to się podzielę, bo jeżeli
bardzo
chodzi
chętnie.
O... Okej, dobra. To powiedziałbym dzisiaj, dzisiejszy Kamil powiedziałby temu 20-latkowi, który jeszcze był przed w ogóle swoją pierwszą pracą, wtedy jeszcze nie pracowałem ani jako trener personalny, o treningu mentalnym nie miałem pojęcia, psychologia kojarzyła mi się z kozetką, powiedziałbym, rób to, co kochasz, rób to na maksa, bądź temu zadedykowany, zdobywaj wiedzę, umiejętności, opieraj swoje życie na swojej pasji, talentach, idź za głosem serca, porzuć tylko przekonanie, że wiedza i dobrze zrobiona robota same się obronią. To jest bullshit z lat 50. ubiegłego wieku, kiedy wszyscy wiedzieli, że najlepsza piekarnia w mieście jest tam, kiedy wszyscy wiedzieli, że jak chcesz buty oddać do szewca, to do tego, bo ci zrobi je porządnie i masz znowu na lata. I zadbaj o swój marketing. Naucz się promować siebie, naucz się mówić głośno o swoich efektach, bo na tym myślę, że dużo traciłem przez lata, bo tego nie robiłem, właśnie wierząc w takie przekonanie, że wiedza sama się obroni, przecież skoro wiesz, pomogłem komuś zrobić tak genialne rzeczy, to pójdzie. To ta fama różnie się roznosi. Ja faktycznie mam wielu klientów z polecenia, może nie większość, ale wielu. I druga rzecz, którą bym powiedział, i naucz się sprzedaży. To są moim zdaniem kompetencje, które powinny być kluczowe, tak samo jak cały trening mentalny, czyli wiesz, umiejętność zarządzania swoim umysłem to jedno, ale jeżeli mówimy tu o przedsiębiorcach, to rób dobrą robotę, rób to jak najlepiej, zadbaj o jakość, zadbaj o klientów, ale jednocześnie zadbaj o marketing i naucz się sprzedaży. To bym sobie powiedział. I wtedy pewnie jako 20-latek bym mówił, a co ty mi gadasz, wiedza sama się obroni, narzędzia same się obronią, ale to bym sobie to powtarzał wtedy.
Kamil, a masz jakieś wieczorne bądź poranne rytuały?
Więc tak, kiedy budzę się rano, to pierwszym moim rytuałem jest przytulenie się do mojej kobiety. Nieważne jak się obudzimy, czy wtuleni, czy gdzieś obok siebie, czy ona ma kołdrę, czy nie wiadomo, co się z tą kołdrą stało, to pierwsza rzecz, jaką zawsze robię, to się do niej przytulam. I czuję tą bliskość, czuję miłość, jej okazuję miłość w ten sposób i wtedy zaczynam swoją poranną sesję wdzięczności, czyli już mam taki nawyk, że nawet o tym nie myślę, co jakby pierwsze myśli w mojej głowie, to jest to, za co, za kogo jestem wdzięczny dzisiaj, co czuję. I to mogą być przeróżne rzeczy. To mogą być rzeczy materialne, duchowe, to mogą być ludzie, których spotykam. Więc dzisiaj pojawiłeś się ty i pomyślałem sobie, kurczę, jestem wdzięczny, że mam możliwość porozmawiać z tobą w tym podcaście. I to tego typu rzeczy są zawsze, nie? Później wstaję, wstaję bardzo różnie. Ostatnio eksperymentowałem z pobudką o 6 rano, bo jestem sową, więc chciałem tutaj nad swoją dyscypliną popracować, ale to myślę temat rzeka i może, nie wiem, na późniejszy czas, bo teraz jakbym w to odpłynął, to już by za dużo tego było. Niemniej wstaję wtedy z łóżka, wypijam szklankę wody. Jak mam, to z cytryną, jak nie, to zwykłej. Kranówy, bo jestem zwolennikiem nieprodukowania plastiku. Następnie robię sobie kawę i siadam do swoich porannych stron, czyli notuję sobie przez 3 strony w swoim zeszycie, zapisuję wszystkiego, co mi przyjdzie do głowy. Bez żadnych reguł, norm, bez gramatyki, to nie ma znaczenia. Chcę po prostu wyrzucić wszystko z głowy, ponieważ mam tyle pomysłów, tyle rzeczy, tyle myśli do mnie przychodzi, że to jest taka forma mojej porannej medytacji, że wyrzucam cały ten strumień myśli, który przychodzi, to po prostu to wyrzucam. Tak, żeby to wyszło z mojej głowy, żebym miał czystszą głowę. I kiedy to zrobię, to później najczęściej zapisuję swoje cele w swoim dzienniku, wypisuję 1-2 najważniejsze cele, 3-5 celów pobocznych, takich dodatkowych i zaczynam dzień. Zaczynam go w taki sposób, że robię to, na co mam ochotę, co też jest moim porannym nawykiem, którego pilnuję. Czyli jeszcze staram się nie wchodzić w ogóle, jakby tam nie ma miejsca na telefon, na maila, na social media, nic z tego nie robię, tylko wtedy staram się zrobić coś dla siebie, coś, co jest przyjemne, coś, na co mam ochotę. Więc jeżeli nam się synchronizuje ochota, no to z partnerką po prostu się kochamy. Jeżeli, wiesz, mam ochotę poczytać, to czytam książkę. Jeżeli mam ochotę pomedytować, to medytuję. Jeżeli mam ochotę wejść w trans hipnotyczny, to sobie robię trans hipnotyczny. Robię coś dla siebie bez pośpiechu. I zauważyłem, że dla mnie to jest klucz. Bo jak próbowałem, wiesz, wstań rano, idź biegać, weź lodowaty prysznic, a później jeszcze coś tam, to zamiast wstawać o 6, to ja wstałem o 9, tak żebym już nie mógł tego wszystkiego zrobić, nie? Więc tak sobie to poukładałem, że teraz jak sobie myślę, że mam wstać, to mam takie, ale fajnie, nie? Jakby super, rzeczy mnie czekają, więc wow, więc zrobię to. I tak naprawdę, kiedy już to zrobię, no to zajmuje mi to około godziny łącznie, znaczy zależy, czy jest tam ten element z partnerką, czy nie, ale jak go nie ma, no to powiedzmy godzina, no i wtedy gdzieś koło godziny 7, czy po 7 jestem w stanie już normalnie funkcjonować i zaczynam swój dzień. Więc to są moje poranne nawyki, a jeżeli chodzi o wieczorną rutynę, to zaczyna się od tego, że ubieram takie pomarańczowe okulary, które blokują niebieskie światło po to, żeby jakość snu poprawić, bo też moją pasją jest biohacking, więc wpływ niebieskiego światła na nasze funkcjonowanie, wiesz, jakby ekran, nie wiem, czy wszyscy słuchacze to wiedzą, ale myślę, że to jest warte zaznaczenia, że ekran, który emituje światło, to jest światło, które możemy porównać ze słońcem o godzinie 12 w środku lipca, nie? W środku, wiesz, jakby najbardziej słoneczne dni. To jest ta sama częstotliwość światła, więc twój umysł dostaje informację, że jest środek dnia. Twój mózg przestaje wydzielać melatoninę, która się normalnie wydziela wieczorem, więc zamiast skłaniać się do snu, to jesteśmy pobudzeni. Dlatego ubieram okulary takie pomarańczowe, eye shieldy konkretnie, które sprawiają, że to światło się blokuje i jest taki pomarańczowy obraz, da się z tym żyć, da się z tym funkcjonować. No i to jest jakby, to jest początek mojego wieczornego rytuału, czyli jakby już to wyciszanie organizmu. Następnie znowu robię to, na co mam ochotę, najczęściej to jest czas z partnerką, żeby trochę ochłonąć, odłożyć pracę. Oczywiście teraz, kiedy mam to wyzwanie i 2 tygodnie, wiesz, mój salon zmienił się w studio nagrań, no to faktycznie wygląda to inaczej, ale mówię o takim standardowym, klasycznym wieczorze. To wtedy mamy ten czas dla siebie i znowu tam zależy, co, na co mamy ochotę, to robimy. Czytamy książki, nie wiem, leżymy w łóżku, zupełna dowolność, ale mam też fajną rzecz, którą moja partnerka Justyna zaimplementowała, czyli zadajemy sobie pytanie, co ci się najbardziej podobało. I to jest pytanie, które, kurczę, tak buduje więź, które w ogóle, wiesz, zmienia percepcję związku, że polecam każdemu, kto jest w związku, niezależnie z jakim stażem. I to jest proste pytanie, co ci się dzisiaj najbardziej podobało, ale z założenia jest to w kontekście, co zrobiła ta druga osoba dla nas. Więc Z jednej strony od razu wiemy, co działa na naszych partnerów, na nasze partnerki, nie? I mamy możliwość robienia tego więcej, bo im to daje szczęście, bo im to sprawia przyjemność, bo oni to doceniają. Z drugiej strony sami się możemy dowiedzieć, bo wiesz, czasami ja słyszę rzeczy, które dla mnie są normą, są zwykłe, ale dla mojej partnerki one, wiesz, łapią ją za serce, nie? I myślę, że to jest coś, co warto wdrożyć, tak? Takie proste pytanie, co ci się dzisiaj najbardziej podobało? I pilnujemy, żeby tego nie odpuścić, więc nawet wczoraj, kiedy akurat ona kładła się wcześniej spać, a ja jeszcze po wyzwaniu pisałem z ludźmi, no to faktycznie, wiesz, przyszła do mnie na chwilę, siada mi na kolanach i, wiesz, patrzy głęboko w oczy i zadaje to pytanie, więc fajne jest to, że tego pilnujemy, że tego nie zaniedbujemy, no i co, i później idziemy spać.
A powiedz mi, Kamil, które z twoich przekonań, bo na pewno masz ich dużo, wydają się innym ludziom szalone.
Szalone.
Szalone, tak.
Wiesz, zależy komu, nie? Bo różni ludzie na mnie różnie patrzą, ale chyba takie, w które najtrudniej jest ludziom uwierzyć, najczęściej się spotykam z takim feedbackiem, że to jest coś dziwnego i że jak ja tak mogę myśleć, to takie przekonanie, że wszyscy ludzie są dobrzy, że wszyscy ludzie są z natury piękni i dobrzy, tylko problemy, które spotykają, historie, których doświadczają, sprawiają, że ci ludzie nie są sobą. Kiedyś spotkałem też takie określenie, że wszyscy ludzie są piękni, tylko niektórzy niedoinwestowani, ale to nie o to mi chodzi. Chodzi mi bardziej o ten poziom naszej głowy i naszego ducha. I zdecydowanie no to jest coś, w co wierzę i często ludzie kręcą głową i myślą sobie, no jak? Nie? Jakby, jak możesz tak mówić, jeżeli są zbrodniarze, są przestępcy? I to jest coś, wiesz, jak nawet ktoś coś złego mnie zrobi, to trudno jest mi to, jakby nie mówię, że wiesz, każdego usprawiedliwiam i na wszystkich patrzę strzelając w nich miłością, bo tak nie jest, ale staram się tak robić i to jest coś, co wymaga ode mnie trochę pracy, wysiłku, żeby nie wejść w ten automatyzm, o ty taki i taki, tylko sobie myślę, co ten człowiek musiał doświadczyć, że tak się zachował, nie? Że wiesz, że niektórzy ludzie się zachowują jak takie małe Yorki, że mają tak, wiesz, no, dla Yorka cały świat jest przerażający, nie? York jest po prostu takim małym pyćkiem, że na każdym kroku on walczy o przetrwanie. Każdy go może zadeptać po prostu jednym krokiem, jednym kopnięciem może go zabić. Więc ja się nie dziwię, że te psy ciągle szczekają, ciągle warczą. Z drugiej strony to są terierki, nie? Czyli psy jakby wywodzące się z psów myśliwskich, prawda? Czyli one powinny ganiać w naturze, a zostały wpakowane cholera w torebki, nie? Więc tutaj korba odbija totalnie. I ja myślę, że u wielu ludzi jest dokładnie tak samo, że wiesz, wielu ludzi ma jakąś naturę, mają swoje pragnienia, ambicje, marzenia, ale doświadczyli czegoś, co ich bardzo mocno pokiereszowało i troszkę się okopali w tym. I ja wierzę, znowu to pewnie nie będzie oryginalne, bo to jest coś, co również usłyszałem, że każdy jest jakby takim diamentem, który po prostu jest przykrywany różnymi rzeczami, nie? Ja mówię, że diamentem, do którego przykleja się jakieś gówno i często tego gówna jest dużo i w tonie gówna czasami trzeba tego diamencika wygrzebać, ale on tam jest i jakby moja praca też mi pokazuje, że bardzo często się do tego diamentu dokopujemy, do tej prawdy o ludziach, nie? Tylko niektórzy kierują się strachem, niektórzy kierują się frustracją, tak? No bo Co musi doświadczać taki człowiek, który, wiesz, wychodzi na ulicę i krzyczy coś tam tych, albo zabić tych, nie, śmierć komuś. No to czego on musiał doświadczyć w życiu, że on zapomniał, że jest piękny, że jesteśmy tu po to, żeby się kochać, żeby otaczać innych miłością? To musiały być mega traumatyczne rzeczy, nie? I w żaden sposób nie usprawiedliwiam negatywnych zachowań, musimy to oddzielić, ale w każdym takim człowieku staram się zobaczyć prawdziwego człowieka, nie? Prawdziwą esencję, czyli to piękno i tą naturę. I to jest coś, na co często moi znajomi zwracają uwagę, że jak ja tak mogę, nie? Przecież to jest jakiś chory naziol, to jest jakiś chory psychol, nie? Przecież to jest debil. Ale ja w tych ludziach widzę to dobro i może stąd też to powołanie i ta praca, nie? Że ja często widzę w ludziach więcej niż oni sami w sobie na początku.
Super. Kamil, a Czy jest jakaś sentencja, chociaż trochę już o tym mówiłeś, którą kierujesz się w życiu?
No to na pewno to przekonanie, to jest jedno. Druga to taka, o której mówiłem też na Life Balance Congress, więc chętnie powtórzę, bo też tym żyję. Czyli bardzo wierzę, że wszechświat, nazwij to jak chcesz, nie? Jakby podstaw tu, co chcesz. Wszechświat, życie, Bóg, los, przypadek, podstaw, co chcesz. Daje ci lekcje. Daje ci lekcje tak długo, dopóki ich nie odrobisz. Jeżeli czegoś nie odrobisz, to będzie się to powtarzało w twoim życiu. Więc teraz możesz zwrócić uwagę, które schematy się powtarzają, jakich ludzi przyciągasz, czego doświadczasz. To jest lekcja, którą powinniśmy odrobić. Nie? Jak ją odrobimy, to możemy iść level wyżej. Nie zawsze jest łatwiej, to my się rozwijamy i jesteśmy gotowi na większy kaliber, ale wierzę też w to, że lekcje, doświadczenia, które dostajemy, to jest zawsze coś, na co jesteśmy gotowi. Chociaż ciężko w to uwierzyć, nie? Zwłaszcza jak tracimy bliskich, jak bankrutujemy, jak popadamy w depresję, to wiesz, ciężko jest z tym żyć. Ale to jest między innymi lekcja, czy jakby sentencja, zasada życia, która pozwoliła mi wyjść z depresji. Czyli jak wiesz, przyszła choroba, nagle znikąd, nie? Wiesz, na zewnątrz człowiek sukcesu, wszystko się układa, nagle jeps, nie? Totalne, wiesz, jakieś załamanie. To wiedziałem, że to jest po coś. Wiedziałem, że to ma mi dać jakieś doświadczenie. No i w moim przypadku szybko zrozumiałem, że to jest test moich narzędzi, nie? To jest test mojej wiedzy, mojej ekspertyzy. Czy sam sobie z tym poradzę, skoro innym pomagam, tak? I pomagam innym w depresji, wyciągam ich z tego i come on, nie? To teraz testuj na sobie. No i udało się, nie? Jakby zrobiłem to. Nie było to łatwe, nie było to lekkie, nie było to przyjemne, ale zrobiłem to, co zrobiłbym ze swoimi klientami i uważam, że tą lekcję odrobiłem. No, więc to jest jedna z takich sentencji, czyli życie daje ci lekcje, będzie ci je dawać tak długo, dopóki ich nie odrobisz i zawsze jesteś gotowy na te lekcje. I to jest jedna z nich. Druga, którą żyję, tak mocno, że wiesz, sobie wytatuowałem i mam dwa wilki na swoich przedramionach, to jest to, że to jest legenda plemienia Cherokee, Indian, która jest w ogóle bardzo źle rozumiana. Nie? I to jest ciekawe, jak bardzo została zdeformowana, ale dogrzebałem się gdzieś do źródła i ta lekcja jest dużo piękniejsza i dużo lepsza niż by się mogło wydawać, bo ona jest taka banalna, że żyją w nas dwa wilki, jeden chce dobrze, drugi źle, wygrywa ten, którego karmisz.
To najczęściej to się słyszy, nie?
Słucham?
To najczęściej się słyszy, nie?
Tak, tak, to się regularnie słyszy. Tylko to nie jest prawda, nie? Teraz okazuje się, że ta legenda jest trochę głębsza. I ona mówi, że faktycznie żyją w nas dwa wilki. Ten biały, który chce dobra, piękna, miłości, który chce wspierać, kochać, rozwijać, pomagać. I ten czarny, który jest zawistny, zazdrosny, który dąży do autodestrukcji. Nie? Czyli takie freudowskie Eros i Thanatos, nie? Yin i Yang. To jakby przejawia się w różnych kulturach. I teraz... Nie chodzi o to, że wygrywa ten, którego karmisz. Chodzi o to, żeby świadomie je karmić, bo jeżeli zagłodzisz zwierzę, to co robi zwierzę? Co robi pies, który jest zgłodzony? Jest super agresywny, rzuca się na dzieci, poluje, zamienia się, wiesz, w bestię, bo jest zgłodzony. Ale w momencie, kiedy dbasz o niego, dajesz mu upust, pozwalasz sobie na wyładowanie frustracji, nie wkręcasz sobie, że jesteś oazą spokoju, jesteś po prostu oświeconym mistrzem, jeżeli nie jesteś, bo myślisz sobie, że emocje typu złość, frustracja, gniew są złe, więc nie można ich odczuwać i zaczynasz je tłumić, to jest głodzenie tego wilka. Więc ja mówię dokładnie tak brzmi ta legenda, czyli świadomie karm. Karm jednego bardziej, niech on rośnie, niech on jest coraz silniejszy, niech ten biały, wiesz, wygrywa, ale tego czarnego nie da się zagłodzić. To znaczy, nie da się go zabić w sobie. Możesz go właśnie głodzić, co sprawi, że on będzie tylko bardziej agresywny. Więc jeżeli nie zadbasz o swoje popędy, nie znajdziesz ekologicznego miejsca, żeby wyładować to, co jest w tobie, to wyjdzie i będziesz destrukcyjny dla innych. No i teraz weźmy na przykład narastający stres, negatywne emocje, które się dzieją w wyniku tego, co przeżywamy. Jak nie znajdziesz temu ujścia w sporcie, w nie wiem, nie znajdziesz, wiesz, worka bokserskiego, nie znajdziesz sposobu, żeby to rozładować bez niszczenia innych, to co robisz? Kumulujesz cały dzień, wracasz do domu i wyżywasz się na najbliższych, bo najbliżsi nie posądzą cię o mobbing, najwięcej ci wybaczą i stąd jest tyle przecież niefajnych historii, nie? Więc są w nas dwa wilki, nie wygrywa ten, którego karmisz, bo jak zagłodzisz tego drugiego, to on cię zeżre, po prostu jak wygłodniała bestia, więc karmisz świadomie jednego bardziej, ale przytul też tego drugiego, też o niego zadbaj, o to, żeby on był, bo to jest piękna energia. Nie? Ja to zrozumiałem, wiesz, pracując z fighterami, z walczakami, którzy wchodzą do klatki. Jak oni by tylko karmili białego wilka, to oni by wchodzili do walki, do klatki, na KSW i chcieliby się przytulać. To by było bez sensu, nie? Oni muszą dbać o tą swoją wewnętrzną agresję, o ten ogień, ale w przypadku przedsiębiorców to jest ten ogień do tworzenia, to jest ta determinacja, zawziętość, że dam radę, nie? Będę, wytrwam wszystko, wytrwam, nie wiem, kontrole skarbowe, wytrwam konkurencję, świnie, które mi podkładają, wytrwam pandemię, po prostu to jest ten czarny wilk, nie? Który ma w sobie mnóstwo energii. To jest paliwo rakietowe, które możemy wykorzystać, tylko musimy zadbać o to, żebyśmy mieli, wiesz, system do wykorzystywania paliwa rakietowego, bo inaczej nas to spali. I myślę, że to jest ta sentencja, którą bardzo mocno również żyję.
Mówiłeś w tej drugiej sentencji, którą się kierujesz, że otrzymujemy lekcje życia wtedy, kiedy jesteśmy na nie gotowi, prawda? Czasami jest, znaczy nawet nie czasami, często jest też tak, że w momencie, kiedy ta lekcja do nas trafia, nam się przytrafia albo nas spotyka, to nie postrzegamy jej jako lekcję. Tylko po prostu traktujemy w kategoriach porażki, być może nawet nie widzimy tego światełka w tunelu. I powiedz mi, jak jakaś porażka w twoim życiu wpłynęła później na twój sukces?
Fajne pytanie. Dobra, temat, o którym wspomniałem tylko raz w życiu, także otwarcie o nim nie mówię i to w dość wąskim gronie o tym powiedziałem, ale chyba też czuję już gotowość na to, żeby o tym mówić, także chętnie się podzielę. Zbankrutowałem. Swego czasu zbankrutowałem, parę lat temu, podjąłem kilka złych decyzji finansowych, ulokowałem część pieniędzy nie tam, gdzie trzeba, drugą część pieniędzy też nie tam, gdzie trzeba. Do tego złapałem kontuzję, a był to moment, kiedy nie miałem żadnych kursów online, więc wymieniłem swój czas na pieniądze. Czyli jak szedłem do firmy i szkoliłem, to zarabiałem. Jak mnie tam nie było, to nie zarabiałem. No i że rozwaliłem kolano w taki sposób, że wiesz, nie byłem w stanie normalnie funkcjonować. Nie wiedziałem, ile potrwa rehabilitacja, operacja. Generalnie wyszły 3 miesiące, gdzie nie zarabiałem. Zrobiłem tylko zlecenia, które miałem i wszystkie oszczędności, które właśnie wcześniej źle inwestowane, czy też później źle inwestowane, bo jakby każda z tych sytuacji pojedynczo byłaby spoko, nie? Bo jakby miałem więcej pieniędzy na 3 miesiące życia, operacje, rehabilitację, fizjoterapeutów, to spoko. Tylko później właśnie jakbym miał znowu inwestować w biznes, który wtedy zainwestowałem, no to znowu jakby to było pojedyncze, spoko, ale skumulowało się kilka rzeczy. Te były 3 takie dominujące, ale tam jeszcze było kilka innych tematów, które nakładając się na siebie obnażyły jakby moje słabe zarządzanie finansami, nie? I to doprowadziło do tego, że po prostu zbankrutowałem, zacząłem się zadłużać. Najpierw w bankach, później u znajomych, później u przyjaciół, u rodziny i musiałem po prostu, wiesz, walczyć o przetrwanie. Kredyt spłacał kredyt i wpadłem w tą spiralę długów. No i to było mega trudne doświadczenie, na które wydawało mi się, że nie jestem gotowy, no ale przypomniałem sobie o własnych słowach, nie? Więc to chyba taka podstawa. Aczkolwiek nie pamiętałem o tym na samym początku, nie? Czyli na samym początku nie skumałem tego, że muszę, jest tutaj, wiesz, alarm, tylko dopiero jak byłem grubo pod kreską, czy jakieś tam, wiesz, kredyty i inne rzeczy miałem, nie wiem, na działalność, na, wiesz, dostałem informację, weź sobie coś na raty, będziesz spłacać, będziesz mieć historię kredytową pod kupno mieszkania, przyda się, nie? Tylko, wiesz, jak wszystko krachnęło nagle, no to się, wiesz, zaczęło robić gorąco. No i to ileś tam sobie trwało. I w tym momencie uznałem to za porażkę wtedy, nie za swoją lekcję, dopiero z czasem musiałem do tego dojść, ale też proces odrabiania tej lekcji był o tyle ciekawy, że na początku, być może kojarzysz taką książkę Richarda Bransona i jego w ogóle sentencję też życiową, zaryzykuj, zrób to. Mhm. I ja robiłem to, wiesz, ja ryzykowałem bez analizy, po prostu wiesz, a dobra, uda się, nie? Fajny pomysł, kierujmy się sercem. I tak robiłem, później dopiero przeczytałem tę książkę i okazało się, że on mówi, dobra, zaryzykuj, zrób to, ale to jego ryzyko to jest tak skalkulowane i po prostu ma, wiesz, wszystko dopięte na ostatni guzik budżetowo, więc skumałem, że okej, trzeba czasami się zagłębić, a nie słuchać tylko sentencji. I co? I spowodowało to takie moje bardzo mocne wycofanie, nie? To spowodowało, że przestałem kierować się tym sercem, tylko zacząłem twardo stąpać po ziemi, tak to nazwałem. I okazało się, że bardzo mocno zacząłem, wiesz, fokusować się na tej spłacie długów, na tym, jak już zacząłem z tego wychodzić, jak już sobie tam wszystko zreorganizowałem i okazało się, że jakby spoko, nie? Jakby skoro wcześniej zarabiałem, to są inne okoliczności, ale jestem w stanie to zrobić, zacząłem to robić, jakby ta historia już jest za mną i pierwsza lekcja, czy nieświadoma lekcja, to jest też ciekawe, która się pojawiła, to, że ja byłem taki właśnie twardo stąpający po ziemi, ostrożny i jednocześnie, jakby to powiedzieć, przestałem kierować się sercem, zacząłem kierować się tylko głową, nie? Czyli zacząłem patrzeć na wszystkie decyzje, czy mi się to opłaca, czy mi się to kalkuluje. W pewnym momencie zrozumiałem, że kieruje mną strach, że to nie jestem prawdziwy ja, który, wiesz, zawsze pomagał ludziom bardzo dużo, bezinteresownie i nie było najmniejszego problemu z tym, to nagle, wiesz, jeżeli miałem do wyboru komuś pomóc bezpłatnie albo zrobić coś, czego nie do końca chciałem zrobić i mieć z tego kasę, a w drugim przypadku mieć ogrom frajdy, ale za free, to ja wybierałem tą kasę, nie? I czyli kierowałem się strachem, czyli też nie odrobiłem tej lekcji jeszcze na tamtym etapie, dopiero z czasem odzyskałem, jakby to wróciłem do centrum, wróciłem do swojego centrum dowodzenia, wróciłem do swoich korzeni, które, wiesz, przyszły w odpowiednim momencie. I dzisiaj znowu kieruję się sercem, ale już z innego poziomu. To znaczy jednocześnie dbam o swój biznes, kalkuluję i podejmuję dużo ryzykownych rzeczy. No, umówmy się, wyzwanie, które jest 14 dni od groma wiedzy, totalnie bezpłatne. Ale wiem, że to nie jest coś, co jakby zabije mnie, mój biznes i nawet jak się nałoży parę rzeczy, to jest dobra inwestycja, bo ja pomagam ludziom. Więc część rzeczy robię, czy jakby inaczej, wszystko robię z serca, ale już bez takiego zbędnego ryzyka. Więc tą lekcję myślę, że odrobiłem. Czy tak jest, to pewnie czas pokaże. Nie? To pewnie czas pokaże. Więc tą porażkę, jaką było bankructwo, zamieniłem w to, że dzisiaj po tej fali kierowania się strachem, wszystkiego liczenia. Dzisiaj wróciłem do tego, że znowu kieruję się sercem, ale na przykład, wiesz, prowadzę budżet domowy, czego wcześniej nie robiłem. Planuję swoje wydatki, planuję swoje przychody, robię sobie cele finansowe, których wcześniej nie robiłem i no, jest to zarządzanie, wiesz, z innego poziomu, nie? Czyli ja uważam, że tą lekcję odrobiłem i teraz liczę, że będzie trochę przerwy przed kolejną lekcją, nie? Więc przyda się, to znaczy jest ta przerwa i niech ona trwa po prostu jeszcze trochę.
Dzięki za wysłuchanie tego wywiadu. Wszystkie notatki do tego odcinka znajdziesz na stronie zmodelowani.pl. A na koniec standardowo dwa ogłoszenia parafialne. Jeśli chcesz zainspirować innych i podzielić się swoją strategią, która z kolei zostanie opublikowana na stronie zmodelowani.pl, to zrób to poprzez zakładkę Zostań zmodelowany, zmodelowana. Tam też znajdziesz wszystkie szczegóły. Masz uwagi do podcastu? Będę mega wdzięczny za każdą opinię, no bo to pozwoli mi rozwijać podcast we właściwym kierunku, no a Tobie dostarczać jeszcze więcej wartościowych treści. A teraz zapraszam Cię do kolejnego odcinka z Kamilem, gdzie opowie o mentalności skutecznego przedsiębiorcy. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Słuchaj, zmodeluj i zarabiaj.